Też to widzę, bo połowa audytorium sprzed przerwy jest w kuluarach, bo tam jest ciekawiej niż tutaj. Ja do kuluarów też przywiązywałem i przywiązuję w swoich obserwacjach, analizach, wnioskach duże znaczenie, ale choć jestem zasadniczo ekonomistą z zacięciem wszakże interdyscyplinarnym, to mnie najbardziej interesują megaprocesy, sprawy wielkie. Polityka, rozwój, świat, przyszłość. Dlatego nie wchodzę w szczegóły, chociaż w referacie, do którego tak krytycznie odniósł się pan profesor Raciborski, szczegółów jest wiele. No ale jeśli mówimy także trochę o wspominkach, to ja pamiętam także znakomitą kreską pociągnięty rysunek Szymona Kobylińskiego w prawym górnym rogu polityki, która zajmowała się jeszcze publikowaniem głównie artykułów, a nie reklam. Tam jeden facecik mówi do drugiego, bo wszyscy mają podniesione ręce do góry, po jednej ręce. I mówią, spójrz, jak bezmyślna jest ta jednomyślność. Otóż to, że tekst jest kontrowersyjny, a dotyczący spraw społeczno-gospodarczo-politycznych, to jest naturalne. Natomiast kto ma rację? To jest pytanie, które ja sobie cały czas zadaję, także w odniesieniu do innych spraw, którymi się współcześnie zajmuję, gdzie moje poglądy plasują się obecnie w zdecydowanej mniejszości. Nie wiem, czy także w tym środowisku, ale na pewno w naszej ojczyźnie. Co do interpretacji transformacji, różnice poglądów zawsze były i będą dla mnie fascynujące, bo wystąpienie pana profesora Armantowskiego, bo ja chcę patrzeć na rzeczy historyczne. Ja sobie często zadaję pytanie, może właśnie profesor Armantowski jest tej klasy uczonym. Armantowski, przepraszam, jest tej klasy uczonym, że potrafi to zrobić. Mianowicie, jak opisze historia ten proces, o którym my mówimy? Tak jak właśnie słyszeliśmy, jak teraz historia opisuje koniec wieku XVIII albo przełom lat X i XX wieku poprzedniego. Jak historia spojrzy na to, co doprowadziło nas do polskiego okrągłego stołu i co z tego wynika przez kolejne 36 lat po zakończeniu obrad i co z tego będzie wynikało dla przyszłości. No nie mam wątpliwości, że ta historia zinterpretuje to w wielu sprawach istotnie odmiennie niż my to czynimy. Dystans jednak chłodzi emocje. Ponadto pojawiają się nowe, ciekawe interpretacje. Jest więcej czasu na refleksję. Refleksja historyczna zawsze dobrze służy refleksji w naukach społecznych. Bo tu się dzieje historia. Nie powiem, że jestem częścią tej historii, choć spotkał mnie obowiązek i zaszczyt, że tak, siedziałem przy tym narodowym meblu. Wprowadziłem Polskę do Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej OECD, podpisując historyczne porozumienie w lipcu 1996 roku, co oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby kilka lat wcześniej nie było obrad okrągłego stołu, a jeszcze wcześniej podpisałem porozumienie z Królem Londyńskim, zdejmujące z naszych barek ciężar zadłużenia wobec prywatnych banków zagranicznych, bez czego dusiłaby się polska gospodarka wcześniej, w 1991 roku, wskutek decyzji politycznych, co było łatwiejsze do osiągnięcia, było podpisane porozumienie z Klubem Paryskim, a więc z wierzycielami państwowymi, które skreśliły te państwa z USA na czele, jak to do tej pory było, bo od tej pory już nigdy tak nie będzie ze względu na obecnego prezydenta. Otóż z USA na czele. I to była nagroda. To była nagroda za polski proces gospodarczy, którego punktem zwrotnym wtedy był okrągły stół. Wtedy skreślono połowę długu państwowego dwóm państwom. Egiptowi za wsparcie USA podczas pierwszej wojny irackiej za Busha ojca i Polsce za to, że przyczyniła się do obalenia tak zwanego komunizmu, który nie licząc moich chłopięcych, niemowlęcych lat w Polsce nigdy nie istniał. To, co istniało w Polsce, co ja pamiętam, to był państwowy socjalizm, który czasami w ślad, co ciekawe, to był kiedyś wschodnio-niemiecki ekonomista, który wprowadził określenie realny socjalizm, podkreślając w tym podręcznikowym, teoretycznym, wszystko się zgadza i jest tak, jak być powinno, a w tym realnym niekonkretnie, niekoniecznie. No to bez tego od razu może dodajmy, że obecnie mamy realny kapitalizm, a nie taki, jak w niektórych podręcznikach dalej się próbuje to przedstawiać. Jaka była ta moja droga do tego okrągłego stołu? Ja o tym nie piszę w referacie. Referat jest napisany. Pan profesor Ciborski już go zgłębił, więc jeśli ktoś chce, to na pewno też to uczyni, bo rozumiem, że prace te będą opublikowane. Otóż no zacznijmy może od tego, co tu już kilka razy zostało wspomniane. Jak ja widziałem wprowadzenie stanu wojennego wtedy, kiedy byłem młodym ekonomistą, to był zbieg okoliczności, którego niczego w żaden sposób, oprócz właśnie zbiegu okoliczności, wytłumaczyć się nie da. Tu też wspomnianą Ogólnopolską Radę Młodych Pracowników Nauki. Otóż ja złożyłem rezygnację z wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Młodych Pracowników Nauki do spraw współpracy zagranicznej 12 grudnia 1981 wieczorem. Bo się akurat skończyło wtedy dwudniowe posiedzenie. Potem mieliśmy niezłą imprezkę w hotelu Vera gdzieś na Ochocie. Rano ktoś do mnie zadzwonił i telefonem pokojowym do hotelu, bo po imprezie tam przenocowałem. Grzesiu, włącz radio, Jaruzelski przemawia. Był stan wojenny. Otóż ja na te sprawy patrzyłem i cały czas patrzę, przede wszystkim, ale nie wyłącznie jako ekonomista. Takiego stopnia anarchizacji gospodarki i stosunków gospodarczych, jaki mieliśmy już na jesieni 1981 roku, żaden rozsądny, odpowiedzialny rząd nie mógł dalej tolerować. Oczywiście historycy to rozstrzygną i na pewno w tej sprawie nie ma jeszcze konsensusu, jeśli kiedykolwiek będzie. Czy było to możliwe w inny sposób? Moim zdaniem takie próby były podejmowane także przez ówczesną stronę, tak zwaną partyjno-rządową, ale niestety wtedy nas jako społeczeństwa, jego rozmaitych elit uzurpujących sobie prawo albo czujących obowiązek, żeby powiedzieć coś więcej, na to nie było stać. Więc na to patrzę od tej strony, a nie od tej strony, że i ten pogląd też podzielam, choć wiem, że dalej jest kontrowersyjny, że gdyby nie wprowadzić pewnego elementarnego porządku politycznego własnymi rękoma, to zrobiłby ktoś inny. Ale zawsze byłem ekonomistą krytycznym. Ja nie byłem w opozycji od pewnego czasu, ex post nazywanej demokratyczną, w latach 80., ale powiedziałbym, że byłem w opozycji intelektualnej do głównego nurtu polityki gospodarczej, która była wtedy uprawiana. Swoje poglądy publikowałem, rzadko miałem z tym problemy. Niekiedy tak, ale to były niuanse. Moja praca doktorska jeszcze w latach 70. już była obrazoburcza, bo to była praca pierwsza w literaturze na temat cykliczności wzrostu w socjalizmie, w którym żadnych cykli nie powinno być. Powinien być rozwój harmonijny i dynamiczny, a tym raptem Kołodko udowadnia, że jest cykliczny. No ale pod wpływem czynników politycznych, którym trzeba było wtedy ulec, zostało w tytule zmienione słowo cykle na wahania tempa. Ale w treści już tego nie zmieniono. Jak ktoś nie wierzy, może zajrzeć do mojego artykułu w Gospodarce Planowej w 76 roku, gdzie w tytule też są fazy wzrostu, ale wybroniłem słowo cykle w nagłówku tabeli, która tam jest. Wcześniej pisałem pracę magisterską o równowadze w Polsce rynkowej, której tej równowagi nie było. Te tematy sam sobie wymyślałem. Nikt mi ich nie narzucał. I ta krnąbrność doprowadziła do tego, że zostałem na początku 82 roku, a więc wtedy, kiedy już był ten stan wojenny, który ja przeżywałem inaczej niż ci, którzy walczyli o demokrację, ci, którzy walczyli o utrzymanie się przy władzy albo ich zdobycie. Jak uczynić tę gospodarkę sprawną, żeby ona była konkurencyjna w skali międzynarodowej i żeby zyskiwała jednak poparcie społeczne wynikające z autentycznego zadowolenia ludu pracującego wtedy, głównie pracującego, bo tego niepracującego nie było, miast i wsi, bo bezrobocia nie było. I zostałem zaproszony, żeby zostać doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. I przez kilka lat tę funkcję pełniłem, dalej uprawiając swoje krytyczne myślenie i publikując, czasami z problemami, w dwóch, moim zdaniem, teraz nie ma tej klasy tygodników, jakie były wtedy. Wtedy były trzy. W jednym nie pisywałem, raz tylko ogłosiłem artykuł. To była Kultura Teplica. To pozostałe to była Polityka Rakowskiego i Życie Gospodarcze. te teksty publikowałem z różnymi konsekwencjami. O jednej już powiem. Prezesem NBP wtedy był pan Majewski. Kiedyś poprosił mnie, widząc, jakie mam ostre pióro język, żebym napisał mu wystąpienie do Sejmu. Głównym instrumentem, który wtedy prezentował szef Banku Centralnego, który podlegał urzędowi w Sejmie, był tak zwany bilans dochodów i wydatków pieniężnych ludności, który był takim instrumentem w gospodarce planowanej próby równoważenia popytu z podażą, co nigdy nie wychodziło i zawsze była tam kwota niezbilansowana, którą w teorii nazywaliśmy luką inflacyjną. Ja napisałem mu kiedyś to przemówienie, poszedłem do pana prezesa i powiedziałem: panie prezesie, jak pan będzie występował w Sejmie, to pan ma ryczeć jak lew, a nie piszczeć jak myszka. Na to mi powiedział prezes Majewski, jesteśmy w końcu roku 94. Mówię: panie doktorze, czy 84, panie doktorze, jeszcze duch popiełuszki krąży nad Sejmem. To zdanie będę pamiętał przez całe życie, bo to pokazało, jak reformy, zmiany ekonomiczne są warunkowane otoczeniem politycznym, że rzeczy, które mogą się wydawać komuś, na przykład ekonomiście, konieczne, dla kogoś innego, na przykład polityka, są niewykonalne. Dalej szedłem swoją drogą, tam się władze zmieniały. Profesor Baka, który był wcześniej pełnomocnikiem rządu do spraw reform gospodarczych, to była daleko posunięta propozycja zaproponowana na początku stanu wojennego, 3S. Samorządność, samodzielność i samofinansowanie, ale wciąż przedsiębiorstw państwowych. Nikt nie mówił wtedy jeszcze o prywatyzacji, więc z tego punktu widzenia to była inna epoka. Profesor Baka przygotowywał plan, który nazwał Program Umacniania Pieniądza. Uczestniczyłem w tym, powiedziałem prezesowi NBP: panie profesorze, no jakie umacnianie pieniądza, kiedy ten złoty leci coraz bardziej w dół wskutek inflacji? I zaproponowałem, to był mój sposób myślenia, nie umacniania pieniądza, tylko zmieńmy tytuł, ale chodziło w ogóle o zmianę podejścia, jak ktoś inny powiedziałby, filozofii. Nazwijmy to programem umacniania roli pieniądza, a więc urynkawiania gospodarki z dotknięciem również kwestii stosunków własnościowych. No to teraz powiem, co mi powiedział kolejny prezes NBP, czyli pan profesor Baka. Wtedy już byłem docentem, doktorem habilitowanym, w obecnej nomenklaturze byłbym profesorem uczelnianym, ale wniosek o profesurę już był wysłany do kogo trzeba. To mi powiedział profesor Baka: panie docencie, mówi, jeszcze nie wyszedł atrament na planie pięcioletnim. To był plan pięcioletni ostatni, jaki mieliśmy, 1985-1990. No więc sechł ten atrament, próbowaliśmy wpłynąć na bieg dziejów i się nie udawało. I wtedy byłem po raz pierwszy w życiu w sali świetlikowej w Urzędzie Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich. Jakby ktoś mi powiedział: Kołodku, tutaj będziesz siedział 4 razy jako wicepremier, to bym powiedział: tak, papieżem będę. Zaglądam teraz do tego, bo kiedy byłem? Otóż zostałem zaproszony przez premiera Messnera na spotkanie z generałem Jaruzelskim. Była część gospodarcza rządu i premier Messner, rozumiem, że w porozumieniu z kim trzeba w Komitecie Centralnym, zaprosił grupę kilkunastu osób i dyskutowano, co zrobić po przegranym referendum. Ktoś mi kiedyś mówił, nigdy tej informacji nie zweryfikowałem, jeśli tak, to jest skandal polityczny, że generał Jaruzelski jako przywódca państwa nie wiedział, że w polskim ustawodawstwie jest zapis, żeby referendum było obowiązujące. To jest potrzebna większość uprawnionych, a nie głosujących. W Cuglach wygrano większość, nawet prawie około 2/3, ale było to cud poniżej 50%, czyli to referendum, pomimo pozytywnej odpowiedzi na zadane pytania, było nieobowiązujące, co skomplikowało bardzo sytuację gospodarczą. Olka pana prezydenta Kwaśniewskiego już nie ma. Dzisiaj się dowiaduje z tych notatek, do których dostęp ma Zbyszek Siemiątkowski. Ja się nigdy tymi notatkami nie hajcowałem. W życiu żadnej nie czytałem ani na cudzy temat, ani na swój własny. Na pewno takie też są, ale to Kwaśniewskiemu też powtórzę, jak zechce. Miał wielkie szczęście, że nie został niedługo potem premierem, bo gdyby został, to by nigdy później potem nie został prezydentem. Podobnie jak kilka lat później, kiedy został pasażerem na tylnym siedzeniu, bo premier Pawlak, przewodniczący PSL-u, tak ustawił gry koalicyjne w 1993 roku, że On został już w czasie transformacji po okrągłym stole premierem i również dzięki temu Kwaśniewski mógł zostać kilka lat później, niedługo później prezydentem, bo gdyby został premierem we wrześniu 93, tak jak to miał on i inni wielką ochotę, to z fotela urzędującego premiera przy takim programie, który był prorozwojowy i poprawiał sytuację ludności, ale cały czas nie tak, jak to było oczekiwane, też by nie wygrał wówczas prezydentury z Lechem Wałęsą, a więc znowu Lechem Wałęsą, więc znowu historia potoczyłaby się inaczej. Te pytania, ja nawet tutaj mam te pytania, ale już nie będę ich powtarzał. Jedno dotyczyło reform gospodarczych, które się kryły za zbitką pojęciową. Drugi etap reform gospodarczych. I wtedy to koordynował już jako wicepremier profesor Sadowski, znakomity ekonomista, odpowiedzialny, zrównoważony, kompleksowo myślący człowiek. No ale wszyscy działaliśmy w określonym otoczeniu. Wtedy powiedziałem generałowi Jaruzelskiemu, patrząc mu w oczy, panie generale, jeśli ktoś by mnie zapytał, jak obalić ten socjalizm, to właśnie tak, jak to się dzieje, poprzez inflację. Ja nie podzielam punktu widzenia także tutaj wypowiadanego przez politologów, historyków. Ja uważam, że zasadniczą przyczyną upadku systemu realnego socjalizmu albo państwowego socjalizmu był tak zwany syndrom shortageflation, czyli inflacja zasobowa. To, co w ustach polskich kobiet, naszych matek, dzieci i żon było, że nic nie można kupić i wszystko jest coraz droższe. Ten mechanizm tak niszczył gospodarkę i tak utrudniał życie, że nawet jak rosła konsumpcja, tak jak my ją mierzymy, to uciążliwość tego była nie do zaakceptowania. To erodowało gospodarkę i to erodowało satysfakcję społeczną z tego, że gospodarka rosła, choć faktem było, że ona między innymi albo przede wszystkim dlatego rosła coraz wolniej. I wtedy były pewne próby, już dochodzę do tego okrągłego stołu, znowu nie wiem, jaka jest geneza, państwo, którzy to studiujecie, pewnie wiecie. Zostałem zaproszony do prekursora okrągłego stołu. To jest w ogóle jakieś dziwne, dla mnie niezrozumiałe, dlaczego tak o tym jest cicho. To było w czerwcu 1988. To się odbyło w pałacu na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. W Pałacu Kazimierzowskim, czerwiec 1988. To był prekursor okrągłego stołu. Tam było kilkanaście, może około 20 osób. Nie mam nigdzie żadnych notatek tego typu, nigdy nie robiłem. Wtedy pierwszy raz w życiu zetknąłem się osobiście z Geremkiem, ze Stelmachowskim, z Wielowiejskim, z Mójżelem. Z tej strony nie było Baki, ale przypuszczam, że on stał za tym, że ja tam byłem. Był między innymi to nazwiska, które potem były przy okrągłym stole, może są na tym plakacie, ale potem jakoś zniknęły z tego życia publicznego. Profesor Gulczyński, Przedsławska, jakieś osoby, które potem się tak bardziej zaznaczyły. Tam była dyskusja. Pamiętam jak do dziś, jak Geremek powiedział, no nawet jeśli zaproponujecie mnie wiceministra spraw zagranicznych, to nic z tego nie będzie. Ja się cały czas przyglądałem, jak ten mechanizm polityczny działa. I teraz chcę wrócić dotknąć tych uwag uwarunkowań zewnętrznych. Gorbaczowa poznałem osobiście i miałem absolutny zaszczyt i przyjemność. To niesamowity umysł. Ale to już było potem. To już było także po moim ostatnim pobycie w rządzie ponad 20 lat temu. A powiedziałem wtedy jemu przy tym spotkaniu tete-a-tete. Mówię, gdyby nie to, co robiliście, to by nie było polskiego okrągłego stołu. On powiedział, ja mówię, napiszcie to. Napisałem. Jest taka książka, która wyszła kilka lat temu w związku z 90-leciem Gorbaczowa, jeszcze jak był na tym naszym wędrującym świecie. Jest i po rosyjsku, i po angielsku. I tam też o tym piszę. O tym tu była mowa. Tak, bez tego, że był Gorbaczow w Moskwie, ten proces by się w Polsce nie mógł tak potoczyć i za to temu trzeba oddać sprawiedliwość. Ale była druga strona, nazwa tej strony już tutaj padła, także w dyskusji, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, moim zdaniem, nie zgadzam się z tym poglądem, który słyszałem wcześniej, że chciały odzyskać dług. Wiedziały, że to są wyrzucone pieniądze, że one tego długu nie uzyskają. Nie wiem, w jakim sposób ktoś z tych głównych maherów politycznych w Stanach Zjednoczonych wprowadzał celowo Polskę w pułapkę zadłużenia. Może tak, ale sądzę, że myśmy w nią wpadli przede wszystkim wskutek inercji i niedowładu naszych władz, które rolowały dług i pożyczały, żeby spłacać stary dług, a potem zobaczymy. I doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy ten dług już był w ogóle niespłacalny. W roku 1987, jak tam jest Gorbaczow, ja się spotykam pierwszy raz, mało znaczący człowiek polskiej nauki ekonomicznej, z przywódcą Polski w Pałacu Urzędu Rady Ministrów, to sekretarzem obrony w USA jest Kaspar Weinberger. I on na pytanie w 1987 roku, nie wiem gdzie, ale kto chce, to wygoogluje, co jest głównym celem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych? On odpowiedział, how to manage the fall of communism. I oni to robili. I Polska była dla nich po prostu frontową linią. Tu Polska była najsłabszym ogniwem w łańcuchu. Oni chcieli ten ustrój obalić. I teraz idziemy do Polski. Otóż w Polsce były też siły, które chciały ten ustrój obalić. Sposób oczywisty, bo im się nie podobała jego ani strona polityczna, ani strona ekonomiczna, która się mało komu mogła podobać ze względu na to uwikłanie w ten dewastujący syndrom inflacji cenowo-zasobowej, niedostatecznie rosnący poziom konsumpcji, niekonkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Ja to widziałem wyraźnie. Wszelkie wysiłki reformatorskie rządu, obojętnie czy to był rząd Jaruzelskiego, albo potem Messnera, albo potem Rakowskiego, były natychmiast i skutecznie torpedowane przez Solidarność. Przecież to były słuszne postulaty w drugim etapie reformy gospodarczej, żeby liberalizować ceny, żeby reformować stosunki własnościowe, żeby zwiększać, ale to było cały czas za mało. Tu chodziło o nie to, żeby poprawić sytuację gospodarczą, tylko po prostu, żeby utrącić tą wadę tak zwaną komunistyczną. W 1991 roku byłem wykładowcą, to Amerykanie organizowali, Salzburg Seminar. I tam drugim wykładowcą, ja wykładałem politykę stabilizacyjną w gospodarce posocjalistycznej, na zachodzie nazywanej dla mnie bez sensu pokomunistyczną. Na razie postawmy znak równości pomiędzy tymi terminami. Drugim facetem, który tam był, był Czech, Dusan Trzyszka, późniejszy autor słynnej czeskiej kuponówki prywatyzacji. Ja miałem wykłady o stabilizacji, potem on miał swój wykład, mówi, to co profesor Kołotko opowiada, to jest bardzo ciekawe, ale to przecież w ogóle nie o to chodzi. Ja mówię, o co chodzi? Chodzi o to, żeby wyrwać z korzeniami, żeby zniszczyć własność państwową, bo to są wyrwać z korzeniami podstawy komunizmu. To wyrywano. I tutaj, jeśli to ma profesor Raciborski na uwadze, na myśli, to ja tego swojego zdania nie zmienię. W sposób ewidentny w Polsce popełniano błędy, jeśli chodzi o politykę gospodarczą ze względów doktrynalnych i ideologicznych, a nie ze względu na racjonalność ekonomiczną. Szybka prywatyzacja, terror wręcz psychiczny, na czele którego stała, za co się zasługuje tylko na słowa nagany, Gazeta Wyborcza, że hamujecie prywatyzację, szybciej prywatyzacja, to ja pisałem. Kto szybko sprzedaje, ten tanio sprzedaje. Gdyby powiedzieć facetowi, który sprzedaje używany samochód, jak nie sprzedasz go jutro, to napiszemy na pierwszej stronie wyborczej, że jesteś komunista, to on by oddał tym redaktorom tej gazety ten samochód za darmo, bo nie chciał tego, co się barwiło wtedy już pejoratywnie. Było wiele innych błędów. Moim zdaniem żaden zdroworozsądkowy ekonomista nie neguje tego, co realizowały rządy Mazowieckiego i Bieleckiego, którego, co ciekawe, to też jest fakt przeoczany, ale on jest mało istotny. Ja byłem członkiem Rady Ekonomicznej, Rady Ministrów, zarówno rządu premiera Mazowieckiego, jak i premiera Bieleckiego, bo było takie ciało, na czele którego stał minister Besteki, profesor Trzeciakowski, który był współprzewodniczącym wraz z profesorem Baką stolika ekonomicznego. Otóż przy tym stoliku znowu ekonomicznym, do tego na chwilę wrócę, żeby pokazać, jak działały mechanizmy polityczne, podszedłem do profesora Trzeciakowskiego na boku, mówię, panie profesorze, pan jest światłym ekonomistą. Przecież pan rozumie, że to, czego żąda Solidarność, to jest recepta na hiperinflację. A Solidarność żądała stuprocentowej, pełnej ex post indeksacji wzrostu cen. Czyli jak ceny wzrosły na przykład o X, to płace miały wzrosnąć też od X, czyli to było przelewanie z pustego w próżne, a może dokładniej dolewanie oliwy do ognia. I profesor Trzeciakowski mi odpowiedział, co znowu mnie bardzo zabolało jako ekonomistę, ale cóż mogłem zrobić. Panie profesorze, przewodniczący Wałęsa powiedział, że albo to załatwimy, albo odchodzimy od okrągłego stołu. Ja miałem wielki problem, czy się pod tym podpisać. I to a propos tego, o czym tutaj mówiono dzisiaj, To był wielki kompromis, że były rzeczy ważne i ważniejsze. Ja też złożyłem swój podpis pod porozumieniami sekcji ekonomicznej Okrągłego Stołu, mimo że byłem pryncypialnie przeciwko wmontowaniu instrumentu, który prowadził do wybuchu hiperinflacji, co się stało w momencie, kiedy rząd pod naciskiem rzeczywistości, za przyzwoleniem Solidarności, która jeszcze w rządzie nie była, to jest ostatnie posunięcie rządu Rakowskiego, w sierpniu 1989 liberalizuje ceny żywności. W tamtych realiach uwolnienie cen żywności oczywiście oznaczało ich skokowy wzrost. Jednym z pierwszych wielkich fundamentalnych błędów szoku bez terapii, jak to nazywam, jest to, że podtrzymano ten nurt hiperinflacyjny. Już profesor Kowalik pisał wtedy, że w październiku inflacja była niższa niż we wrześniu, a w listopadzie mniejsza niż w listopadzie, a w grudniu mniejsza niż w styczniu. Ale tak rąbnięto ten szok bez terapii w styczniu pod wpływem doradców zagranicznych, że ta hiperinflacja poszła w górę. Co zapowiadał rząd Mazowieckiego? Recesja jednoroczna 3,1%. Trwała 12 kwartałów, czyli 3 lata. Druga połowa 89 do pierwszej połowy 92 i PKB spadło o prawie 20%. To nie był błąd prognozy. To był błąd polityki. Zapowiadano inflację jednocyfrową miesiąc do poprzedniego miesiąca po 3 miesiącach. Do tego poziomu doszliśmy dopiero po 7 latach. Miało być bezrobocie do 400 tysięcy, bo po punkcie startu go nie było, a potem się miało ustabilizować. Jak zostałem po raz pierwszy wicepremierem, to bezrobocie zbliżało się do 3 milionów. Takie były realia przestrzelenia polityki liberalizacji i stabilizacji, bo należało liberalizować, ale nie w taki sposób. Jeśli ktoś wtedy mówił, no tak, ale nie obcina się ogona psu na raty, to myśmy z przekąsem opowiadali. Ale dlaczego od razu za głową? Otóż szok bez terapii to było takie obcinanie od razu za głową. Ani nie była konieczna taka wielka fala inflacji towarzyszącej wczesnym latom transformacji gospodarczej, ani taka skala bezrobocia, ani taka skala recesji i bezrobocia, które w dużym stopniu także istotne odłamy Solidarności obróciły przeciwko tej polityce. Moje czytanie wyników pierwszych wyborów prezydenckich było takie, że premier Mazowiecki, którego darzyłem dużym uznaniem i szacunkiem, dlatego przegrał te wybory nawet z jakimś przybyszem z odległego kraju, bo to była dezaprobata dla tak zwanego szoku tej terapii szokowej. No ale z tego wyciągnięto takie wnioski, że odszedł z polityki rządowej premier Mazowiecki, ale polityka była kontynuowana, chociaż w zasadzie wyniki wyborów, które przegrał premier Mazowiecki, były absolutnie wyrazem dezaprobaty dla tak zwanej szokowej terapii Balcerowicza. Sytuacja była niezwykle trudna. Należało pójść w kierunku gospodarki rynkowej, natomiast nie w taki sposób. Natomiast co my myśleliśmy teraz? Pytanie jest, kto to jesteśmy my przy okrągłym stole? Przy okrągłym stole w ogóle tego nurtu neoliberalnego, który potem urzeczywistniały rządy Mazowieckiego i Bieleckiego, tego prawie w ogóle nie było. Po stronie rządowej był naprawdę znakomity zespół reformatorów. Profesor Sadowski, profesor Władysław Szymański. Po stronie rządowej, tak zwanej partyjno-rządowej, był również wspomniany Andrzej Olechowski albo Marcin Święcicki, z których jeden był potem ministrem spraw finansów bardzo krótko i spraw zagranicznych, a drugi, nie wiem, teraz już chyba nie, ale jeszcze poprzedniej kadencji był posłem Platformy Obywatelskiej, więc to się też pozmieniało. Poglądy się zmieniały, ale także punkty siedzenia, z których te poglądy były formułowane, się zmieniały. Wtedy główny nurt dyskusji na tematy gospodarcze, a dla mnie to było najważniejsze, ja w ogóle się mało przejmowałem tym, co oni dyskutowali, a propos zmiany ordynacji wyborczej, związków zawodowych, mnie się wydawało, że to chodzi o gospodarkę, że to jest najważniejsze dla ludzi, jak powiadali za czasów Clintona. It's economy, stupid. Okazało się, że nie, że tę gospodarkę traktowano w dużym stopniu instrumentalnie z punktu widzenia o to, kto kogo, kto z kim, kto za ile i niestety to się w dużym stopniu tak dzieje obecnie. Przy okrągłym stole, moim przekonaniu, głównym zagrożeniem, jeśli chodzi o zmianę systemu gospodarczego i towarzyszącej temuż nowemu systemowi, który miał być, był in statu nascendi, było zagrożenie populistyczne.
Przedłużam o 10 minut czas
które do dzisiaj nie zniknęło. Potem sprawy się toczyły tak, jak się toczyły. Najczęściej dzisiaj się mówi, Polska jest krajem wielkiego sukcesu. Jeden z moich wychowanków, mój były student, doktorant i tak dalej, Marcin Piątkowski, do dzisiaj płynie na swojej książce. Po angielsku ją napisał wpierw, a potem po polsku. Europe's Growth Champion, The Golden Age of Poland. Złoty wiek. Ale jest inna książka, innego nieco starszego ekonomisty pod tytułem Zagłada polskiej gospodarki. No więc ja uważam, że jeden i drugi punkt widzenia, oczywiście wszystko jest kwestią definicji, co się rozumie przez złoty wiek i co się rozumie przez zagładę. Tak, transformacja gospodarcza jest wielkim sukcesem. Tak, ten sukces mógł być istotnie większy, gdyby nie błędy w polityce gospodarczej opierające się na fałszywych doktrynach ekonomicznych, zwłaszcza na początku lat 90. w postaci szoku bez terapii i pod koniec lat 90. w postaci przechłodzenia bez potrzeby. Za pierwszym razem to spowodowało załamanie, mówią, że najmniejsze we wszystkich krajach dawnego obozu. Prawda? Prawda. Ale nie dlatego, że my byliśmy tacy genialni, tylko dlatego, że wskutek lat 80., o których mówiłem, Polska była najbardziej zliberalizowaną gospodarką w całym tym regionie. U nas było wszystkiego po trochu, to były namiastki, to były doświadczenia wazonowe, a nie pola wielkie gospodarki rynkowej. W Rumunii, w Czechosłowacji były, w NRD, w Rumunii, już nie mówię o Związku Radzieckim, nic z tego nie było. Nawet Węgrzy byli z punktu widzenia instytucjonalnych reform z tyłu za Polską. Z drugiej strony w Polsce były warunki najtrudniejsze, bo ta inflacja cenowo-zasobowa była najbardziej dotkliwa. Ale można to było zrobić dużo mniejszym kosztem społecznym, z dużo większymi pozytywnymi efektami. A potem to na pstrym koniu jeździ. Nie wiem, co ma znowu profesor Raciborski na myśli, to będziemy dyskutować, jak oceniać politykę na ostatnich 8 lat. Ta polityka ostatnich 8 lat od strony gospodarczej wcale nie była taka najgorsza. Tam było bardzo wiele elementów populizmu, którego ja nigdy nie będę pochwalał. Wróg mojego wroga nie jest moim przyjacielem. Jeśli populizm jest wrogiem neoliberalizmu, to ja mam w tej chwili dwóch wrogów i dlatego tak mi trudno walczyć na dwóch barykadach równocześnie, ale nie będę przechodził z jednej złej strony na drugą złą stronę. I na koniec powiem coś jeszcze, bo ja miałem pewne oczekiwania i wyobrażenia, aczkolwiek na pewno nie myślałem, co będzie za 36 lat. Teraz myślę w tych kategoriach. Otóż jakby ktoś mi powiedział, że minie półtora pokolenia, 36 lat to jest mniej więcej półtora pokolenia i będziemy jako Polacy, a przynajmniej ja jako Polak tak się zachowuję, bardziej dumni z osiągnięć reform, transformacji gospodarczej niż politycznej, to powiedziałbym, to jest niemożliwe. Przecież dużo łatwiejsze jest przejście z systemu monopartyjnego, lekko poluzowanego, takiego jakim on był w końcu lat 80., do pluralizmu, do systemu wielopartyjnego, do demokracji. Wtedy też nie chodziło o pojęcie liberalna demokracja, niż przejście od nie najlepiej, ale trochę zreformowanej, zderegulowanej gospodarki państwowego socjalizmu do społecznej gospodarki rynkowej, bo o to głównie chodziło przy okrągłym stole. Dużo więcej osiągnęliśmy na ścieżce transformacji gospodarczej niż na ścieżle transformacji politycznej. Zdecydowanie gorzej funkcjonuje polska demokracja niż polski rynek. Zdecydowanie gorzej jest w polskiej polityce niż w polskiej przedsiębiorczości. To jest też pytanie dobre dla innych kolegów z nauk społecznych. Występuje między jednym i drugim związek. I o tym okrągłym stole, to już jest ostatnia myśl, tu mówiono o Tunezji, to chcę zwrócić uwagę Państwa na to, że to było wtedy, a teraz ten prezydent, którego do władzy w Tunezji Saib wyniosła arabska wiosna i to był wzór demokratyzacji w arabskiej wiośnie, obecnie jest praktycznie dyktatorem. Nie mówię, że to jest ostrzeżenie dla Polski, ale czasami jest tak, że historia potrafi zawrócić. A o okrągłym stole z dumą pisze nawet w książce, która się okazuje w środę. I to jest książka na zupełnie inny temat, ale to zdanie Państwu zacytuję. W historycznym 1989 roku, który zapisał się w annałach sukcesem polskiego okrągłego stołu i obaleniem muru berlińskiego, który powstałby jeszcze trochę, było to 3,5%, ale w 1996 roku już tylko 2,4%. Czego dotyczą te procenty? Te procenty dotyczą wydatków zbrojeniowych nazywanych wydatkami obronnymi. Świat otrzeźwiał po polskim okrągłym stole i zmniejszył wydatki zbrojeniowe. Wszędzie, w Rosji obecnie też, nazywane obronnymi, z 1,5 do około biliona, o 1/3 w ciągu 6 lat, bo byli politycy, bo byli mężowie stanu po różnych stronach, którzy potrafili to zrobić. A teraz mamy u władzy militarystów, którzy szantażują społeczeństwa widmem wojny, nasilając atmosferę zimnej wojny i oby ona się nie przerodziła w gorącą wojnę. Otóż polski okrągły stół nie miałby takich sukcesów, gdyby tamta zimna wojna nie została wtedy także dzięki temu stołowi zakończona. I jeśli dzisiaj mamy kontynuować sukces polskiej transformacji, to trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby nie tylko nie dopuścić do gorącej wojny, ale żeby zakończyć tą obecną, absurdalną wojnę, którą niestety polska klasa polityczna też podkręca. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Warto było przedłużyć te 10 minut, by usłyszeć to, co było na końcu.
Ja jeszcze nie powiedziałem, jak się nazywa ta książka, która się pokazuje we wtorek, z której zacytowałem to jedno zdanie. Nazywa się ona Trump 2.0 Rewolucja chorego rozsądku.
Jeszcze raz dziękuję i teraz poproszę o głosie do wypowiedzi.
Nie, to ja odpowiem, bo dobrze, pan nie mierza wątków.
Dobrze. To już, to oddaję głos.
Dobrze, więc żadnej korekty nie będzie, tylko w takim razie rozwinę i argumentuję swoje racje. Tylko na początku powiem dwa hasła, które często powtarzam. To są takie moje mantry. Pierwsza, każdemu radzę, żeby to sobie zapamiętał. Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. A więc trzeba podchodzić do analizy i do wniosków, do syntezy w sposób kompleksowy. I wtedy się działo wiele naraz i teraz się dzieje wiele naraz i nie można się skupiać na tym, co jest wygodniejsze. Na przykład w czasie szoku bez terapii trąbiono przy pomocy także gazety, której ojcem chrzestnym, jak się dowiaduje, jest Bogdan Jachacz, jaki to był wielki sukces, bo inflacja spadała. Tylko nie pisano po przecinku, że miała spaść do 1% miesięcznie po 3 miesiącach, a zajęło to 7 lat. O tym już nie pisano. A właśnie kompleksowe podejście tego wymaga. Ale nie pisano także o tym, jakim to było gigantycznym kosztem. Otóż my mamy w ekonomii tak zwany misery index, czyli indeks nędzy, który jest najprostszą sumą stopy inflacji i stopy bezrobocia. Już nie wykładając tutaj ekonomii, bo nie o to chodzi, jest pewna zależność także współcześnie, w zupełnie innych realiach, pomiędzy stopą bezrobocia a stopą inflacji. Oba zjawiska, procesy są bardzo niekorzystne społecznie. Tylko kogo innego dotykają skutki inflacji, bo wszystkich. A kogo innego skutki bezrobocia, bo tych, to są bezrobotni i ich gospodarstw domowych. Otóż lawinowo narastało bezrobocie. Jeśli pan Gabrielski pyta, że nie było alternatywy, otóż tak, była alternatywa, że bezrobocie nie musiało wzrosnąć do 3 milionów, skoro sam rząd zakładał, że nie przekroczy 400 tysięcy. To ja zadaję pytanie tym, którzy takie łatwe krytyki uprawiają. To ten rząd się mylił czy kłamał? Moim zdaniem jedno i drugie. To znaczy obszar niepewności był tak wielki, że nie było żadnego mądrego, który powie, jakie będzie bezrobocie, skoro się na to otworzyliśmy w związku z przechodzeniem do rynku. Natomiast nie wyobrażam sobie polityka w tamtych czasach, który powiedziałby, przeprowadzimy ten szok, tą reformę, te zmiany i tak dalej i będzie bezrobocie ponad 3 miliony, bo ta sama Solidarność wywiozłaby takich polityków na taczkach. Wobec tego trzeba było manipulować opinią publiczną, co jest naganne z punktu widzenia intelektualnego i politycznego, przynajmniej w moich kategoriach moralnych. Ale może jeszcze wspomnę o tym okrągłym stole. Otóż tam byli wybitni ludzie po stronie Solidarności i po stronie tak zwanej partyjno-rządowej, którzy byli pragmatykami. Ja sobie bardzo cenię pragmatyk. Tutaj padły dwa nazwiska, nie dlatego, że Zbyszek Bujak jest tutaj, a pana Bugaja tutaj nie ma, ale dla mnie akurat pan Bugaj był przykładem rozsądnego, pragmatycznego, odpowiedzialnego polityka, a Bugaj miał cechy takie, które się absolutnie mieszczą w pojęciu populizmu. Zresztą też będę pamiętał, jak odchodziłem po raz pierwszy z rządu, to pan Bugaj do mnie podszedł, jak wychodziłem z Sejmu, mówi, panie premierze, pan rozumie, no taka jest polityka. My się, więcej się z panem zgadzaliśmy niż nie, ale gra polityczna wymaga tego, żeby walczyć z władzą. Ja powiedziałem, nie, panie pośle, ja tego nie rozumiem. Bo dla mnie polityka polegała na rozwiązywaniu problemów, a nie umizgiwaniu się do tak zwanego elektoratu, jak mówią politycy o społeczeństwie, poprzez występowanie w telewizji, co zresztą trwa do tej pory. Druga uwaga, to jest to moje drugie powiedzenie, do którego doszedłem dopiero jak byłem pierwszy raz w rządzie. A mianowicie nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć jeszcze większość. Otóż częstokroć ma się rację, jeśli chodzi o sposób rozwiązania problemu ekonomiczno-społecznego, przed którym stoimy, tylko że my się zdecydowaliśmy także na demokrację. Wielkość osiągnięcia polskiego okrągłego stołu, na przykład w odróżnieniu od wielkiego sukcesu ekonomicznego w Chinach, wskutek ich reform gospodarczych, polega na tym, że oni pozostali przy systemie autorytarnym, monopartyjnym, a ostatnimi laty nawet zwiększają dozę tego autorytaryzmu. A my się zdecydowaliśmy, żeby pójść w kierunku demokracji, która na pstrym koniu jeździ, czego doświadczamy także po 36 latach. Sądzę, że nikt na pewno w tym gronie nie będzie wnioskował, że trzeba ograniczyć demokrację po to, żeby sprawniej decydować w sposób zgodny z rozsądkiem. Ale częstokroć się nie da, więc nie mnie oceniać, gdzie było trudniej z tego punktu widzenia uprawiać politykę, czy w początkowych latach 90., czy potem przy okazji strategii dla Polski, ale tamta koalicja, o co pyta pan Gabrielski, a teraz już na to wprost odpowiadam, nie była koalicją łatwą. To była koalicja może mniej skomplikowana nawet niż obecnie i z pewnością mieliśmy zdecydowanie, mieliśmy window of opportunity. To była dobra sytuacja międzynarodowa. Mówię o latach strategii dla Polski 93-97. Z tego punktu widzenia dzisiaj sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i dużo trudniejsza. Otóż przy okrągłym stole zasadniczo chodziło o to, choć to były różne definicje, dlatego zawsze domagam się w profesjonalnych debatach definiowania pojęć, którymi się posługujemy, o to, żeby przechodzić do społecznej gospodarki rynkowej. Ale różni to rozumieli różnie, tę społeczną gospodarkę rynkową. Przy okrągłym stole byli wybitni ekonomiści po stronie solidarnościowej, na przykład tacy jak profesor Mujżel czy profesor Józefiak. Profesor Józefiak był bliżej nurtu neoliberalnego, tak jak ja to definiuję. Profesor Mujżel, powiedziałbym, był bardzo wypośrodkowany. Notabene profesor Mujżel był przy tym spotkaniu w czerwcu 1988 roku, o którym wspomniałem wcześniej, w którym uczestniczyłem. I to też jest ciekawe, także sądzę dla państwa. Ja nie wiedziałem, z której strony jest Mujżel. Czy to jest tak zwana strona rządowa, czy to jest tak zwana strona opozycyjna. Może Mujżel nie wiedział, z której ja jestem strony. Ja wtedy byłem profesorem już tytularnym i dyrektorem Instytutu Finansów, który był oczywiście rządowym, państwowym instytutem, ale kontestowaliśmy politykę kolegi ministra finansów z tego samego piętra bardzo dobrze. Więc tam chodziło o społeczną gospodarkę rynkową i to był w zasadzie ten nurt, który wtedy brał górę w Solidarności, a nie nurt neoliberalny, o czym wspomniałem wcześniej. I teraz dwie uwagi. Jedna retrospektywna, a jedna trochę do przodu. Napisałem, to się niesamowity znowu historia, to się pokazało w życiu gospodarczym z datą 13 grudnia 1981. Wtedy napisałem artykuł pod tytułem Krytyka programu gdańskiego. Skąd tytuł? No to tak a propos. Teraz jest równo 150 lat temu, jak Marx napisał krytykę programu gotejskiego. Ja zajrzałem do tego starego Marksa, co on się czepiał tego programu socjaldemokracji, która była mi dosyć bliska ideowo-politycznie, powiedzmy, w tamtych latach. To była oczywiście inna socjaldemokracja, ona to wtedy dopiero w Gocie powstawała. Otóż tę krytykę programu gdańskiego, którą opublikowałem, to się pokazało w piątek przed stanem wojennym, ale z datą stanu wojennego. Wtedy już życia gospodarczego nie było, bo było zawieszone w ramach represji stanu wojennego. Zakończyłem zdaniem, które Marx wziął od Tomasza Zakwinu, a Tomasz Zakwinu wziął z Biblii. Dixi et salvavi animam meam. Rzekłem i zbawiłem duszę swoją. I w Biblii jest trochę dłuższa fraza, bo to jest tak znane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, summary tej frazy. To jest o tym, że tłumaczył ten ktoś tym faryzeuszom, którzy nie rozumieli, jaki jest prawidłowy i właściwy jedyny Bóg, ale w końcu stracił do nich cierpliwość i powiedział: ja wam mówiłem, a jak wy tego nie pojmujecie, to idźcie swoją drogą. Otóż od tamtego momentu uważam, że takie podejście jest z gruntu błędne. Trzeba nieustannie także 5 kwietnia 25 wiosłować pod górkę. To jest inne moje powiedzonko, bo jak nie to, to procesy się nie potoczą. Dobrze, i teraz usiedliśmy do okrągłego stołu. O tym tutaj nic nie mówiono. Ja na ten temat wiem stosunkowo mało, ale to też trzeba przypomnieć. Kto jakie funkcje wtedy objął? Mnie zaproponowano po raz pierwszy ministra finansów, to jest mało ważne, ale może to kogoś zainteresuje, w sierpniu 1989. Taką propozycję złożył mi premier Kiszczak. W jego imieniu ze mną rozmawiał wicepremier Sekuła. Rozmowa trwała godzinę. 15 sekund zajęła mi odpowiedź, nie, dziękuję, bo nie można zrobić tego, co jest konieczne w tych warunkach politycznych. A następne 59 minut i 45 minut pogadaliśmy sobie jak wicepremier z profesorem ekonomii. Otóż jeszcze w końcu sierpnia politycznie było niemożliwe dokonanie tego, co było konieczne. Ten przełom nastąpił w momencie, kiedy kto inny zadecydował, to był punkt krytyczny, że premierem zostanie Mazowiecki. Wtedy rzeczy niemożliwe stały się możliwe z dwóch zasadniczych powodów. Jeden międzynarodowy, tak zwany Zachód, którego od tamtego momentu sterowaliśmy się, a teraz już jesteśmy pełną gębą częścią, zdjął z Polski sankcje i otworzył także perspektywy prowadzące do oddłużenia, o czym mówiłem wcześniej odnośnie do klubu londyńskiego. I po drugie, w kraju stały się niemożliwe rzeczy możliwe. Solidarność tym razem postanowiła akceptować te reformy, które już dawno były proponowane przez reformatorską część w rządzie i w okrągłym stole, tylko były niewykonalne. Liberalizacja cen, wielosektorowość, zmiany strukturalne, wpuszczenie kapitału zagranicznego. To wszystko było wcześniej niemożliwe, bo do tamtego momentu, tu się może Zbyszek Bujak ze mną nie zgodzi, to nie była cecha pisana, ale taka była rzeczywistość. Solidarność, przywódcy Solidarności uprawiali strategię im gorzej, tym lepiej. Oni nie chcieli przecież, żeby reformy, które realizowały tak zwane rządy komunistyczne, się powiodły, bo jakby się powiodły, to te rządy by nie upadły, tylko może by trwały do dzisiaj. Tak jak na przykład jest to w Chinach, bo właśnie sukces reform gospodarczych chińskich legitymizuje tamtą władzę. A teraz odpowiadam wprost panu Gabrielskiemu. Po pierwsze, krytyki różnych posunięć, nadmiernie radykalnych, w złej sekwencji, niedostatecznie konsekwentnych, czy w ogóle źle pomyślanych, było bardzo wiele. No przecież mogę wymieniać różne nazwiska. Profesor Kowalik, profesor Sadowski, za granicą, profesor Łaski, profesor Drewnowski. W Solidarności byli ludzie, którzy przeciwstawiali się tamtej polityce, bo ona odeszła właśnie, nie mając tego plasetu okrągłego stołu, od linii okrągłego stołu. Polityka gospodarcza, w tym finansowa, pierwszego rządu Mazowieckiego, kontynuowana przez rząd premiera Bileckiego, była odejściem od tego, co wygocjonowano, jeśli chodzi o politykę gospodarczą przy okrągłym stole. Teraz możemy się zastanawiać, czy słusznie, czy my przy okrągłym stole nie byliśmy trochę za bardzo socjalnie zorientowani, trochę może za mało kapitalistyczni i tak dalej. I ja uważam, że akurat to, co wypracował, poza pewnymi szczegółami, jak chociażby kwestia indeksacji, okrągły stół, zasadniczo było słuszne. A propos tego, co pan Zbyszek podniósł, ja nie powiedziałem, że Solidarność to wymyśliła. Solidarność popierała pełną indeksację i powiedział mi Trzeciakowski, że Wałęsa powiedział, że jak tego nie załatwicie, to odchodzimy od okrągłego stołu i rzeczy jeszcze raz były ważne i najważniejsze. Co my zrobiliśmy, bo tak było, padło pytanie, rząd tak zwany lewicowy. W sposób zasadniczy wycofaliśmy się z błędów, które były realizowane w pracach poprzednich. Przestaliśmy ze względów ideologicznych szykanować i represjonować przedsiębiorstwa państwowe. Zlikwidowałem natychmiast, tak szybko jak to było możliwe, Popiwek, który w sposób dyskryminacyjny traktował przedsiębiorstwa państwowe. To był bardzo sprytny instrument, bo on skłaniał również robotników, żeby się opowiadali za prywatyzacją, bo robotnicy zrozumieli, że jak firma zostanie sprywatyzowana, to nie będzie Popiwka, czyli Popiwku, czyli pójdą płace w górę. I to było duże ryzyko, żeby wyjść z tego, bo trzeba było ograniczyć inflację. Wspomnieliśmy pana Bujaka. To Bujak pouczał mnie w Sejmie, niby taki to profesor ekonomii, a nie rozumie, że nie można równocześnie ograniczać inflacji i bezrobocia. A ja powiedziałem, że nie tylko można, ale my to zrobimy. W ciągu strategii dla Polski, więc tych rządów lewicowo-centrowych, które się panu nie podobają, inflacja została zmniejszona o 2/3, z 37% w grudniu 1993 do 13% w grudniu 1997, a bezrobocie o 1/3. To było możliwe. I w jaki sposób to się stało? No tutaj tak jak patrzę, pomijając panią minister, wszyscy mają więcej, mają lata świadome, 50 lat. takiego wzrostu gospodarczego, jaki był w czasach rządów lewicowych, strategii dla Polski 94-97 nie było w ciągu ostatnich 50 lat. Nie 36 po okrągłym stole. W ciągu 4 lat PKB na mieszkańca po wyeliminowaniu skutków inflacji zwiększył się aż o 28%. To też należy zapisać w annałach, ale ze względu na propagandę różnego typu zapisywane tam nie jest. Teraz wracam do tego, że nie było alternatywy. Różne były opinie. Ostatnio na przykład, no tego nie cytowały różne gazety, a zwłaszcza ta jedna, której imię już parę razy padło. Jeden z najwybitniejszych, a na pewno najgłośniejszy współczesny ekonomista na świecie, profesor Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla, też dostał takie prowokacyjne pytanie. No Polska jest krajem sukcesu, jeśli chodzi o transformację. Czy to nie dlatego, że jeśli szokowa terapia trwa dostatecznie długo, to pojawiają się owoce? To Stiglitz odpowiedział dokładnie odwrotnie. Dlatego, że w Polsce byli ekonomiści, mając na myśli mnie i paru moich kolegów, którzy odeszli od szokowej terapii, to dlatego jest sukces polskiej transformacji. Uważam, że on się posuwa trochę za daleko, bo ja sam przy nim uznaję Balcerowiczowi, że gdyby nie to uderzenie, które wtedy przesądziło sprawę, że bezpowrotnie idziemy w kierunku zliberalizowanej, opartej o dominację, a nie o omnipotencję własności prywatnej, rynkowej gospodarki, to nie byłyby możliwe dalsze posunięcia. Natomiast nie należało robić tego w sposób tak brutalny, tak kosztowny, jak to zostało dokonane. I teraz powiem, co się działo i dlaczego. Chwileczkę, to jest cały czas ta odpowiedź.
Jeszcze będzie jedna.
Otóż, skąd się wzięły w ogóle te pomysły tej szokowej terapii? To nie jest rodzimego chowu. Tego nie wymyślono. Balcerowicz też takich poglądów nie głosił wcześniej. On w ogóle nie miał żadnej koncepcji polityki gospodarczej. Leszek był spakowany, siedział na walizce, miał pojechać na skądinąd mało ciekawe stypendium, bodajże do Londynu czy na inną uczelnię brytyjską. I po kolei Mazowieckiemu no, znaczące osoby odmówiły. Odmówił jego załóżnik, jak on się nazywa? Nie, z jego... Doradca jego.
Kuczyński.
Odmówił mu Trzeciakowski. Ja rozumiem, to było trudne wyzwanie. Tak? Ale wtedy już było możliwe robić to, co było konieczne. Tylko trzeba było wiedzieć jak. Ktoś wpadł na pomysł, prawda, Leszka, Leszek Balcerowicz to zaakceptował, ale pojawili się inni. Trzeba pamiętać, kto to byli ci inni. Do Polski przyjechała grupa ekonomistów zagranicznych. Trzeba wiedzieć, dlaczego oni przyjechali, kto ich finansował, jakie były ich zadania. Ja tutaj żadnej tajemnicy nie zgadzam. To są historycy. Profesor Gomułka, który był w ekipie przysłanej przez Sorosza, łącznie z Drostowskim, z paroma innymi, napisał 2 czy 3 duże tomy dokumentów.
Trzy tomy.
Okej. Tam są między innymi jego listy do Sorosza, kiedy on raportuje wykonanie kolejnych etapów planu Sorosza. Ja nie jestem aż taki głupi, żeby twierdzić, że Soros sterował polską transformacją. Natomiast to miało kolosalne wpływy. W listopadzie 1989 roku w innej jeszcze atmosferze politycznej na Belwederskiej było spotkanie, które zorganizował profesor Trzeciakowski, członek Rady Ministrów Besteki. Na tym spotkaniu był Leszek Balcerowicz, był ten jego doradca Mazowieckiego. Zaproszono no naprawdę wierchuszkę ekonomistów światowych. Był Stiglitz, był Fischer, był Dormus, była Kruger. To są w ogóle największe nazwiska na świecie w tamtych czasach, do tej pory z ich podręczników się uczy. Wtedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego wiceszef tam był i był również wiceszef Banku Światowego Michael Bruno, później gubernator Banku Izraela, prosili polski rząd, żeby nie był taki radykalny w tej liberalizacji i tak dalej, że to grozi przestrzeleniem. Tych rad nie posłuchano i do końca nie wiem tak naprawdę dlaczego. Zadałem to pytanie może jakieś 10 lat później na konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym, wtedy jeszcze chyba Akademii Ekonomicznej w Krakowie, premierowi Mazowieckiemu, więc on nie rozumiał, o co ja pytam, bo on uważał, że realizowano jego koncepcję. Nie. Mazowiecki mówił na swoim wystąpieniu sejmowym, jak został premierem i jak powoływał rząd, o społecznej gospodarce rynkowej i ta koncepcja nie była realizowana przez pierwsze rządy solidarnościowe. Już trochę się zmieniło w czasie krótkiego epizodu olszowskiego, który moim zdaniem zasługuje na wielką pochwałę z innego powodu i Hani Suchockiej. Natomiast rządy lewicowe po 1993 roku zmieniły to w sposób zasadniczy. Tylko potem, na co zwrócił słusznie uwagę pan Kosowski, wróciła ta polityka w postaci drugiego Balcerowicza, co już w ogóle było kompletnie fatalne. I tu jeszcze powiem, zanim pan Gabrielski znowu będzie rzucał kalumnię bez żadnego argumentu. Leszek Balcerowicz w roku 97 jako szef partii, bo był partyjnym ekonomistą, krytykował nas w sytuacji, kiedy ja zostawiałem polską gospodarkę z tempem wzrostu 7,5 w drugim kwartale 97, najwyższym w ciągu ostatnich 50 lat, że to jest za mało. I głosił bałamutne hasło, jak może tak robić odpowiedzialny ekonomista i polityk, że trzeba podwoić PKB w ciągu 10 miesięcy. To napisałem, to jest arytmetyka, a nie ekonomia. Procent składany wystarczy, że jest roczna stopa 7,2, to po 10 latach jest plus 100. Został drugi Balcerowicz i z 7,2 sprowadzono do... z 7,5 sprowadzono do 0,2 w czwartym kwartale 2001 roku. Więc nic dziwnego, że znowu wróciła lewica do władzy. A w międzyczasie dokonaliśmy wielkich zmian instytucjonalnych. Wprowadziliśmy Polskę na światowe rynki kapitałowe. Wprowadziłem Polskę do OECD. Rozpoczęliśmy proces negocjacji i skutecznie doprowadziliśmy do członkostwa w Unii Europejskiej, co nie byłoby możliwe ani wskutek pierwszego rządu solidarnościowego, ani drugiego rządu solidarnościowego. Ostatnia myśl jest taka, twórcą waszyngtońskiego konsensusu, na którym opierała się niestety początkowa faza polityki gospodarczej na przełomie lat 80. i na początku lat 90. tę koncepcję tak nazwał John Williamson, inny amerykański, a dokładnie zamerykanizowany angielski ekonomista, wybitny człowiek. Waszyngton konsensus. Sprywatyzować ile się da jak najszybciej, być absolutnie bezwzględnym, jeśli chodzi o politykę finansową i obojętnie jakim kosztem społecznym zrównoważyć bilans i zliberalizować gospodarkę. Ja napisałem, to jest ostatnia myśl, napisałem książkę po angielsku, ona potem dopiero była tłumaczona na polski, dla Oxford University Press, która ma znamienny tytuł, pokazała się w roku 2000. From Shock to Therapy, the Political Economy of Post-Socialist Transformation. I korespondowałem z Williamsem i tam cytuję, co mi napisał Williams w liście. On napisał tak, Greg, ja rozumiem, że Balcerowicz popełnił wiele błędów, ale musimy go zrozumieć, że w zasadzie to wybór był dosyć ograniczony, a ponadto, gdyby on tego nie przestrzelił, to ty nie miałbyś czego naprawiać. I napisał jeszcze jedno ciekawe zdanie. To jest trochę tak jak ja. Nigdy nie byłem zwolennikiem Margaret Thatcher, ale gdyby nie ona, to nie mielibyśmy Tony Blaira. Tak to dokładnie było. I na tym polegała skuteczność tamtej polityki, która również uratowała polską gospodarkę przed oligarchizacją. Ja tu nie widzę jakiejkolwiek polemiki. Żaden z układów prawie w ciągu ostatnich 36 lat nie sprzyjał oligarchizacji polskiej gospodarki, ale jest rozdział w książce pod tytułem Ćwierćwiecze transformacji, strategia dla Polski, ćwierćwieku polskiej transformacji, gdzie jest artykuł jednego z polskich profesorów, Andrzeja Sopoczko, pod tytułem Dlaczego strategia dla Polski uratowała polską gospodarkę przed oligarchizacją. A to, dlaczego sobie poradziliśmy lepiej niż niektóre inne państwa, to już powiedziałem. Dlatego, że mieliśmy warunki startowe dużo lepsze. W Polsce 20% PKB w 1989 roku to był sektor prywatny. W Polsce był dwuszczeplowy system banku centralnego, który już z Baką wcześniej zreformowaliśmy. W Polsce było ustawodawstwo o antymonopolowe, o inwestycjach bezpośrednich. Był Urząd Ochrony Konsumenta. Przyjeżdżali ludzie z Kijowa czy z Moskwy i się dziwili, że w Polsce są prywatne taksówki, można loda kupić, prawda, za ileś złotych i on był z prywatnej lodziarni. Tu było już trochę rynku i dlatego nasze wejście w tą transformację dzięki Okrągłemu Stołowi było dużo łatwiejsze niż w bratniej Rumunii, Ukrainie czy gdziekolwiek indziej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to podsumowujące.